Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
7.11 w Warszawie. Krzysztof Skórański. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. I rozpoczynamy poranek od pewnego spotkania w Irbilu na ulicy, Słonecznej ulicy, jest Mikołaj Murkociński. Irak, dzień dobry Mikołaju.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wczoraj właściwie wszystkie oczy były zwrócone na Bliski Wschód. Najpierw Izrael, potem Egipt. Zaczniemy podróż od Knesetu, od Izraela i fragmentu wystąpienia prezydenta Donalda Trumpa.
If we didn't hit them with the nuclear, I don't think you would have been able to have this incredible this deal, this once in a lifetime deal. Nobody's ever seen anything like what's happening today. And countries have all come together, all different countries. Some liked each other, some didn't, most didn't. And they've all come together. Every country has come together. And by the way, Iran did put out a statement, you know, that they support this deal very wholeheartedly.
Prezydent Trump został po królewsku przyjęty w Knesecie, określony jako największy przyjaciel Izraela przez premiera Netanyahu. Posłuchajmy fragmentu wystąpienia premiera Izraela.
זהו ערב מרגש, ערב של דמעות, ערב של שמחה.
To wzruszający wieczór, pełen łez i radości, bo jutro synowie powrócą do swoich domów. To historyczne wydarzenie, w którym smutek z powodu uwolnienia morderców miesza się z radością z powrotu porwanych. To chwila, w którą wielu nie wierzyło, że nadejdzie, ale nasi żołnierze wierzyli. Wierzyło też wielu z was. Wiem, że wśród nas są różnice i spory, ale dziś, i mam nadzieję również w nadchodzącym czasie, mamy wszelkie powody, by je odłożyć na bok, ponieważ wspólnymi siłami odnieśliśmy ogromne zwycięstwa.
Tak było w Knesecie, tak było w Jerozolimie. A jak z Irbilu? I co widać z Irbilu? I co myślą ci, którzy są bezpośrednio zainteresowani pokojem na Bliskim Wschodzie? Mikołaj Murkociński.
No rzeczywiście tutaj, będąc w hotelu i przebywając dość długo w lobby, nie można zauważyć, że dzieje się coś wyjątkowego, czy działo się coś wyjątkowego wczoraj. Wszystkie telewizje relacjonują na żywo to, co dzieje się, to, co działo się wczoraj w Izraelu, to, co działo się w Egiptu, kolejni eksperci. Teraz w tym momencie przed naszą rozmową oglądałem fragment wywiadu na jednej z lokalnych telewizji na temat tego, co, jak interpretować to, co się wczoraj wydarzyło. Wywiad z tutejszym ministrem, z tutejszym premierem Sudanim, który podkreślał w tym wywiadzie, że oczywiście zostało podpisane porozumienie, rzeczywiście doszło do zawieszenia broni, ale bardzo wiele punktów jest nadal niewyjaśnionych i przede wszystkim, że nie może być trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie bez powstania państwa palestyńskiego i to jest jeden chyba z tych punktów, które będą stanowiły największe wyzwanie dla negocjatorów, ale przede wszystkim największe zagrożenie dla tego porozumienia, które no, w gruncie rzeczy można się zastanawiać, czym się ono różni od podobnego już pokoju zawieszenia broni, które miało miejsce w styczniu, kiedy też doszło do zwolnienia większej części zakładników. No i jednak był to pokój, było to zawieszenie broni, które po zaledwie trzech miesiącach runęło w gruzach po tym, jak armia izraelska postanowiła zaatakować ponownie Hamas i wstrzymać dostawy pomocy humanitarnej. Tak więc jest takie tutaj przeświadczenie, że no naturalnie jest to coś dobrego, natomiast jeszcze wiele, długa droga przed nami, aby dojść do jakiegoś trwałego pokoju, aby dojść do zrealizowania wszystkich 20 punktów planu Donalda Trumpa.
Te 20 punktów to jest to, co podpisano wczoraj w Egipcie.
To jest, no właśnie, to co podpisano w Egipcie, to rzeczywiście to jest plan, który został zaprezentowany przez Steve'a Witkowa, no tak mniej więcej 3 tygodnie temu na marginesie spotkania sesji zgromadzenia ONZ, zgromadzenia ogólnego, ale wokół tych punktów, wokół tej umowy trwały bardzo, bardzo intensywne dyskusje w ostatnich dniach. No i rzeczywiście to, co udało się wprowadzić w życie, czyli to, co umożliwiło powrót zakładników, ostatnich zakładników do swoich rodzin, to tylko część tego porozumienia. I można powiedzieć, że to, co wczoraj zostało podpisane, to nie wiem, może list intencyjny, może takie memorandum, może tak się to powinno być słowo użyte, dlatego że oczywiście to nie było nic konkretnego, taka przynajmniej jest moja interpretacja. No i oczywiście wszystko zależy od tego, co wydarzy się w najbliższych tygodniach i w jaki sposób ten impuls dyplomatyczny rozpoczęty przez administrację amerykańską, a zresztą to można by też dyskutować, co spowodowało, że akurat tym razem się udało, no ale w każdym razie kończąc wątek, żeby ten impuls rzeczywiście nadal został wykorzystany przez negocjatorów. No tym razem są państwa gwarantujące to porozumienie, to zawieszenie broni, między innymi Turcja, Stany Zjednoczone. Tak więc no, zobaczymy, co przyniosą najbliższe tygodnie.
Ale przemówienia wygłoszone wczoraj w Knesecie, szczególnie przez prezydenta Donalda Trumpa, obwieszczały światu pokój.
Tak, Donald Trump rzeczywiście kilkakrotnie, jeżeli nie kilkunastokrotnie podkreślił, że wreszcie nastał pokój wieczny, że jest to coś, co nigdy nie miało miejsca na przestrzeni ostatnich 3000 lat. No ale to jest coś, co mówi Donald Trump, ale to już nie jest coś, co pojawia się w przemówieniach, no chociażby Benjamina Netanyahu, i tutaj widać, że panowie są podzieleni. Donald Trump no, chce wykorzystać ten moment jako właśnie ponowne udowodnienie, że jest prezydentem pokoju. To jest coś, co on bardzo podkreśla w ostatnich tygodniach. Być może to było związane z tym, że starał się o pokojową Nagrodę Nobla, której ostatecznie nie dostał. Ale wczoraj zresztą obwieścił, że zakończył właśnie 8. wojnę. No ale tak jak wspomniałem, to jest coś bardzo na wyrost. Z drugiej strony czytałem teraz, zaraz przed wejściem na antenę, no właśnie refleksję w libańskiej gazecie An-Nahar. Dlaczego akurat teraz to się udało? I to taka analiza ciekawa, która też się pojawia w innych dziennikach, między innymi dzienniku Le Monde, francuskim dzienniku, gdzie podkreślana jest zbieg okoliczności, a może tak, to jest dobre słowo, też efekty, można powiedzieć, dyplomacji amerykańskiej. A mianowicie przede wszystkim atak na Iran, do którego doszło w czerwcu, tak zwana wojna 12-dniowa między Izraelem a Iranem. Wojna, w którą zaangażowało się lotnictwo Stanów Zjednoczonych. Pamiętamy, że bombowce B-2 zbombardowały infrastrukturę nuklearną na terenie Iranu. Drugie takie wydarzenie to, co miało miejsce 9 września, mianowicie atak, nieudany atak izraelski na delegację palestyńską, która przebywała w Dausze, w stolicy Kataru. Została zniszczona willa. Stany Zjednoczone nie zostały poinformowane odpowiednio wcześnie, aby temu się sprzeciwić. No a jednak pamiętamy, że Katar jest jednym z kluczowych sojuszników Stanów Zjednoczonych w Zatoce Perskiej i również na terenie Kataru znajduje się wielka baza amerykańska. No i tutaj się mówi, że to właśnie ten nieudany atak w zasadzie był dobrym pretekstem dla Donalda Trumpa, aby wreszcie zająć bardziej zdecydowane stanowisko wobec premiera Izraela. No i tym samym właśnie Donald Trump miał możliwość zmuszenia Benjamina Netanyahu do tego, aby to porozumienie zaakceptować. No a w zamian Benjamin Netanyahu dostał wszelkie dowody uznania. Wczoraj w Knesecie Donald Trump mówił o tym, że premier Izraela jest jednym z najwspanialszych liderów na świecie i poprosił również prezydenta Herzoga, prezydenta Izraela, aby ten ułaskawił już zawczasu Benjamina Netanyahu, który pamiętamy jest zamieszany w wiele spraw i toczy się przeciwko niemu postępowanie.
W Knesecie też drobny incydent. Dwóch polityków lewicy zaprotestowało przeciwko temu, co w Knesecie się działo w czasie, przerwało wystąpienie prezydenta Trumpa, ale atmosferę z Knesetu znamy lepiej. A jak to było w Egipcie?
W Egipcie nie powiedziałbym, żeby tak jak patrzę na to, co wydaje, na ogólnie na relacje z tego, co działo się właśnie w Egipcie, tam nie było jakiegoś wielkiego entuzjazmu, dlatego że to było spotkanie liderów, to było bardzo, można powiedzieć, wyreżyserowane spotkanie, na którym wszyscy chcieli być. Rzeczywiście tych liderów było sporo. Był Emmanuel Macron, był Friedrich Merz, był Viktor Orban, to też taka ciekawostka. Zresztą Donald Trump również go opisał jako wspaniałego lidera na scenie, na której przemawiał. To było też dość ciekawy obrazek. Był Donald Trump, a za nim w rzędzie stali ci wszyscy liderzy. No, pytanie, jakie jest oczywiście to ranga i waga tego wydarzenia, do którego doszło wczoraj w Sharm el-Sheikh. Miejmy nadzieję, że będzie to bardziej, że konsekwencje będą bardziej pozytywne tego spotkania niż podobnego szczytu, który również odbył się w Sharm el-Sheikh 29 lat temu, w 1996 roku, kiedy to w kurorcie nad Morzem Czerwonym spotkał się Bill Clinton, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, i Hosni Mubarak. No i panowie się tam spotkali, aby również dojść do globalnego pokoju na Bliskim Wschodzie, aby również ratować rząd Shimona Peresa, ówczesnego premiera Izraela, który zmagał się z falą ataków ze strony Hamasu zresztą, to też taka ciekawostka. No i w tym roku 1996 to ten szczyt skończył się fiaskiem. A premierem w roku 96 również został niejaki Benjamin Netanyahu. Tak więc miejmy nadzieję, że to, co wydarzyło się w Egipcie, no mimo wszystko, mimo oczywiście takiego aspektu mocno symbolicznego, moim zdaniem, będzie jednak miało większe konsekwencje niż ten poprzedni szczyt. A jeszcze może tylko reakcje na ulicach, no to mogliśmy zobaczyć oczywiście wielką radość w Izraelu, wielką radość w Palestynie, ale no jest również ta refleksja, że to jeżeli to jest w ogóle coś, co się utrzyma, porozumienie i wstrzymanie ognia, no to jednak jeszcze długa, długa droga przed nami.
Patrzę na Mikołaja Murkocińskiego, który jest w Irbilu. Jego koszula wskazuje i ubranie, jego ubranie wskazuje na to, że temperatura jest powyżej około 20 stopni Celsjusza. W Warszawie temperatura plus 7,5, ale też patrzę na taką spokojną ulicę, którą, nie wiem, mieszkańcy Irbilu jadą w tej chwili do pracy. Nie ma żadnych korków, ale jest elegancko, jest czysto, jest przyjemnie, niebo jest błękitne. Nie tak sobie wyobrażamy Irak, Mikołaju.
Tak, rzeczywiście Irbil jest taką, można powiedzieć, takim wyjątkiem, ponieważ tu warto podkreślić, że Irbil jest też stolicą irakijskiego Kurdystanu, czyli takiej, powiedzmy, prowincji, która jest bardzo autonomiczna. To jej autonomia przede wszystkim się umocniła po inwazji amerykańskiej w 2003 roku. No i tutaj rzeczywiście jest troszkę inaczej niż w innych częściach Iraku. Jest czysto. Tutaj są również przedstawicielstwa różnych państw. Są konsulaty, między innymi konsulat Rzeczpospolitej. Ale także Irbil jest miejscem, gdzie jest mnóstwo różnych organizacji pozarządowych, które tutaj stąd działają na cały Irak. I także jest to miejsce, w którym wiele osób znalazło schronienie, między innymi podczas fali, która przelewała się przez północny Irak. Mowa tutaj o bojownikach Państwa Islamskiego, które, przypomnijmy, przez kilka lat kontrolowało dużą część północnego Iraku. No i właśnie do Irbilu między innymi trafiali chrześcijanie, którzy mieszkają tutaj, zamieszkiwali północny Irak, tutaj się schronili. Tutaj właśnie w tej dzielnicy, w której jestem, to jest dzielnica Ankawa. Ona jest położona kilka kilometrów od Irbilu, ale rzeczywiście widać tutaj chrześcijaństwo wszędzie. No chociażby tutaj za mną jest, nie widać, ponieważ jest pod słońce, kościół asyryjski. Ale no, oczywiście tutaj Asyryjczycy dominują, to są tutejsi, można powiedzieć, chrześcijanie, ale jest ich znacznie więcej. Są Chaldejczycy, są Grekoortodoksi, którzy przybyli z Syrii, którzy uciekli z północnej części Syrii. No i tutaj rozwijają swoje biznesy. Rzeczywiście jest to bardzo, bardzo zadziwiające. Natomiast no, dzisiaj kontynuuję swoją trasę i no, do już tych mniej, powiedzmy, jakby mniej przyjaznych części kraju.
A dlaczego znalazłeś się w Iraku?
W Iraku się znalazłem, ponieważ zostałem zaproszony, aby wziąć udział w ponownym otwarciu kościołów, ale nie tylko kościołów, ponieważ jeszcze jednego meczetu położonych w Mosulu. To są obiekty, które zostały zniszczone właśnie podczas panowania państwa islamskiego w Mosulu. Te kościoły zostały zniszczone, zostały spalone, zostały zamienione w więzienia oraz w miejsca tortur. Mowa tutaj o kościele świętego Tomasza, a także o kościele Syriaków, o kościele Chaldejczyków. No i te kościoły zostały odnowione, zostały odbudowane, głównie przede wszystkim z pieniędzy państw zachodnich. No i dzisiaj po tych kilku latach odbudowy, a nie tylko odbudowie mowa tutaj, także no, chociażby operacji saperskiej, ponieważ te kościoły, te obiekty były zaminowane. Tylko w najbliższych dniach będą te kościoły ponownie oddane do użytku. No i to będzie rzeczywiście jakaś taka klamra tej smutnej historii, która jednak się kończy szczęśliwie, chociaż jest jednak pewna gorycz, ponieważ mimo wszelkich starań chrześcijanie, którzy musieli uciekać z Mosulu, w dużej większości do Mosulu już nie powrócili i prawdopodobnie nie powrócą. I to jest chyba takie w sumie przesłanie, to jest też taki cel tego pobytu w Iraku, aby z tymi wśród tych chrześcijan pobyć, zobaczyć jak oni żyją. To są jednak jedni z najstarsze wspólnoty chrześcijańskie na świecie. A przypomnijmy, że od 2003 roku Irak stracił 80% swoich chrześcijan. Było ich milion, wczoraj mówiłem, że 2 miliony, troszkę to było za dużo, było ich milion, a teraz pozostaje ich mniej więcej 126 tysięcy i ta liczba cały czas się zmniejsza. I tylko tutaj na zakończenie, tylko wczoraj odwiedziłem taki dom pomocy społecznej dla osób starszych, dosłownie 2 ulice stąd, przebywają w nim właśnie chrześcijanie i w dużej części to są osoby, starsze osoby, chrześcijanie, którzy zostali w jakichś swoich miejscowościach, których bliscy uciekli, a oni zostali po prostu, zostali za nimi. No i tutaj znaleźli oni jakieś takie schronienie, co też pokazuje, w jaki sposób ten pejzaż demograficzny w północnym Iraku się zmienia.
Czy odwiedziłeś sklep i czy było tam polskie mleko?
Odwiedziłem sklep, nie było polskiego mleka, płaci się irakijskimi dinarami, ale sklepy są bardzo dobrze zaopatrzone. Zresztą te biznesy tutaj, tych biznesów jest bardzo dużo. Nie wiem, czy za mną widać, jest jedna z takich restauracji, jest troszkę dalej, jest restauracja Edimashko. Domyślam się, że jest ona prowadzona właśnie przez chrześcijan syryjski. Zresztą to można łatwo poznać po dialekcie, którego używają, jest to dialekt syryjski. Również hotel, w którym przebywam, także mam podejrzenia, że jest prowadzony, znaczy na pewno jest prowadzony przez chrześcijan i domyślam się, że są to także Syryjczycy. Natomiast mleka polskiego nie widziałem niestety, ale to już historia, jeżeli chodzi o możliwości, o rolę polskich firm tutaj na Bliskim Wschodzie, to zupełnie inna rozmowa.
I może taką rozmowę przeprowadzimy na zakończenie. Powiedz o tej pogodzie i temperaturze.
Jest ciepło. Temperatura dochodzi mniej więcej do 30 stopni. Niebo jest takie charakterystycznie rozpalone tym słońcem. No i ta temperatura pewnie wzrośnie tak do 35 mniej więcej, ale jest bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie.
O czym opowiedział Mikołaj Murkociński, prosto z Irbilu. Dziękuję, Mikołaju.
Dziękuję, do usłyszenia.
Jest godzina 7:30. Za chwilę rozmowa z Tymoteuszem Piotrowskim, obrońcą Wołodymira Ży, Nurka, który został aresztowany na 40 dni. We wczorajszym dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł Operacja Średnica. Co Niemcy mają na Nurka i kapitana ze znakiem zapytania? Zobaczymy, jak na te pytania odpowie mecenas Tymoteusz Piotrowski.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.